Aleksandra Zalewska-Stankiewicz, witam wszystkich w programie To się nadaje do radia. Szacuje się, że na świecie około 44 milionów ludzi żyje z chorobą Alzheimera, a co 4 sekundy diagnozowany jest nowy przypadek tej choroby. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia za 10 lat chorych będzie o 20 milionów więcej. Społeczeństwo się starzeje, chorób otępiennych, a do takich zaliczamy Alzheimera, będzie przybywać, na co, jak mówią specjaliści, polska służba zdrowia nie jest przygotowana. Dziś na chorobę Alzheimera spojrzymy z trzech perspektyw. Z punktu widzenia opiekuna chorej osoby, z punktu widzenia pracownika opieki społecznej oraz z perspektywy lekarza. Na naszej antenie usłyszycie kolejną pisarkę Annę Sakowicz, której mama od 5 lat choruje na Alzheimera. Efektem tych doświadczeń jest książka autorstwa pani Anny, Listy do A. Jako druga głos na naszej antenie zabierze pani Anna Gordon z Domu Kombatanta w Szczecinie, to jest Dom Pomocy Społecznej. Wypowie się też pani doktor Ewa Giza, która jest lekarzem psychiatrą. Anna Sakowicz w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pisarka, wcześniej związana ze Stargardem, od kilku lat mieszkająca w Starogardzie Gdańskim. To nie pierwsza wizyta u nas w radiu, chociaż już chyba kilka lat minęło.
Tak, kilka lat minęło od naszego spotkania, ale faktycznie nie pierwsza. Nawet nie wiem, czy trzecia, czwarta?
Chyba tak. Mamy też kontakt telefoniczny, więc do tego Starogardu Gdańskiego zawsze można się dodzwonić. Będziemy dzisiaj rozmawiać o pani ostatniej książce pod tytułem Listy do A. Do A, czyli do Alzheimera, który zamieszkał w domu głównej bohaterki. Nie jest tajemnicą, że kilka lat temu Alzheimer zamieszkał też w pani domu, ponieważ na Alzheimera zachorowała pani mama. Ile to już lat, odkąd Alzheimer jest z panią?
My myślimy, znaczy od postawienia diagnozy mija właśnie 5 lat, ale myślimy, że ta choroba zaczęła się dużo wcześniej. My chyba 2 lata przed postawieniem diagnozy jakby już mieliśmy takie obawy, że jest to właśnie Alzheimer, ale wiadomo, że dopóki nie ma takiej ostatecznej diagnozy, to człowiek zawsze ma nadzieję, że może to nie to, że może coś innego i ciągle szukaliśmy. Ale no pięć lat żyjemy z taką świadomością, że mama jest chora na Alzheimera.
Te objawy, o których pani wspomniała, to było zapominanie? Najczęściej?
Tak, na początku to było zapominanie, chociaż my teraz jak patrzymy w przeszłość i jakby analizujemy pewne zachowania mamy, to kiedyś nie wiedzieliśmy, że mogą to być początki Alzheimera, ale przed tym zapominaniem też był taki etap, kiedy ona była dość agresywna, miała takie poczucie, że my wszyscy knujemy za jej plecami, wydawało się, że ona myśli, że jest prześladowana przez nas, że my wszyscy właśnie za jej plecami coś kombinujemy, knujemy. Wtedy nie wiedzieliśmy, co się z mamą dzieje, myśleliśmy po prostu, że charakter jej się tak zmienił, a dzisiaj myślimy, że być może to były właśnie początki Alzheimera, bo potem klasycznie zaczęło się od zapominania, takich drobiazgów, wyrazów, kluczy. No i wiadomo, że to się z roku na rok pogłębiało i pogłębia.
Alzheimer w okrutny, bezwzględny sposób zabiera chorym pamięć, zabiera logiczne myślenie, zabiera im też poczucie własnej tożsamości. I wciąż nie wiemy, co dzieje się w głowie pacjenta. Mnóstwo tajemnic wiąże się z Alzheimerem. Pani pokazała tę chorobę w książce z perspektywy dziecka, które nie rozumie, co dzieje się z jego babcią, ale czy dorosły opiekun rozumie, co dzieje się z jego mamą, babcią, tatą?
Mnie się wydaje, że do tej choroby człowiek podchodzi tak trochę dwutorowo, bo z jednej strony, kiedy usłyszy diagnozę, to zaczyna szukać informacji i zdobywa wiedzę i wydawać by się mogło, że rozumie, bo wie, w jakich etapach ta choroba będzie przebiegać. A z drugiej strony, to podejście emocjonalne, kiedy my wiedzieliśmy od początku, że zacznie się taki moment, kiedy trzeba będzie mamie zakładać pampersy, ale w momencie, kiedy ten dzień nastąpił, to byliśmy wszyscy zdziwieni, nie rozumieliśmy, dlaczego tak się stało, dlaczego już. Także z jednej strony jakby człowiek wie, czego się spodziewać, ale kiedy do głosu dochodzą uczucia, to nie rozumie. I ja tego do tej pory nie rozumiem, chociaż od 5 lat jakby wiem, na co mama jest chora. Ale naprawdę nie rozumiem, szukam odpowiedzi.
Ta mała Anielka w książce.
Tak, jak ta mała Anielka. Jest we mnie też sporo takiej niezgody, buntu, bo dlaczego właśnie moja mama? Mnóstwo rozpaczy, bo wiem, że moja mama umiera, że odchodzi od nas na raty. I taka chęć też zatrzymania tej mamy jak najdłużej na powierzchni, bo jest zresztą taka książka Pod powierzchnią. Nie pamiętam nazwiska autorki, teraz to jest angielska autorka, która właśnie też napisała książkę o Alzheimerze, co prawda to jest jakaś, ten Alzheimer pojawia się w tle, ale tytuł bardzo trafnie oddaje to chyba, jak się czuje, czy jak się zachowuje ten chory na Alzheimera. On jakby znika pod powierzchnią, znika za jakąś szybą i niestety nie mamy do niego dostępu, a więc jakby no, my jako rodzina chcielibyśmy, aby mama jak najdłużej właśnie była na powierzchni, czy nad powierzchnią.
Wśród wielu problemów, z którymi muszą zetknąć się opiekunowie i opiekunowie osób chorych, jest chociażby to, w jaki sposób komunikować się z osobą chorą, jak zrozumieć, jakie ma potrzeby, co czuje. Zmierzam do tego, jak po prostu komunikować się z osobą chorą na Alzheimera. Czy pani w tym momencie może już powiedzieć, rozumiem moją mamę, wiem, czego w danym momencie potrzebuje, patrząc na nią chociażby?
Nie zawsze, chociaż jeżeli jest to bliska osoba, to jest moja mama, którą znam od kilkudziesięciu lat i jakby my stopniowo do tej choroby się przyzwyczajamy, oswajamy się z nią, mamie stopniowo zanikają pewne funkcje czy umiejętności, to wydaje nam się, że trafnie odczytujemy jej potrzeby, ale stuprocentowej pewności nie mamy. Nie wiemy też, co ona czuje. Czasami mam wrażenie, że w jej oczach jest mnóstwo lęku, strachu. Szczególnie chyba w takim, to chyba było w drugim roku od postawienia diagnozy, moja mama miała takie przebłyski świadomości i te przebłyski świadomości były przerażające, bo ona mówiła o śmierci. Ona mówiła, zabijcie mnie i to było tak przerażające, bo ja miałam wtedy wrażenie, że to mówi mama w pełni świadomie, ale ja nie wiem, co ona czuła, nie wiem, co miała na myśli. To naprawdę jest bardzo trudna choroba i jakby zrozumienie potrzeb tej osoby bliskiej też jest bardzo trudne. Nie zawsze jest, nie zawsze jasne, co chce.
I pewnie te relacje trzeba zbudować od początku, bo mama staje się w pewnym sensie teraz taką małą dziewczynką, o czym pani też pisze.
Tak, mama stała się małą dziewczynką, ale też taką dziewczynką, która potrzebuje ogromnej czułości, miłości. Ona ciągle nas przytula, ciągle nas całuje i my z tego też korzystamy i staramy się dawać jej dużo miłości. I właśnie to też to, do czego doszłam po napisaniu listów do A, że jedyne, co możemy mojej mamie dać, to właśnie miłość, wsparcie. Kochamy ją bardzo mocno i mam nadzieję, że ona ma przy nas poczucie bezpieczeństwa i poczucie miłości.
A propos tego, co pani mówi, czytałam, że w komunikowaniu się z osobami chorymi na Alzheimera ten kontakt fizyczny jest nawet bardziej istotny od tego kontaktu słownego chociażby, ponieważ no nie do końca ten pacjent rozumie, co my mówimy, a jednak dotknięcie, pogłaskanie, przytulenie to są już jednak pewne emocje.
Tak, no bo mama nie rozumie znaczenia wielu słów, a kiedy się ją przytuli, to ona wie wtedy, że to jest coś dobrego. Ponadto wydaje mi się, że osoba chora na Alzheimera jest bardzo wrażliwa na emocje. I kiedy my się śmiejemy, to mama też się śmieje. Kiedy tylko widzi na naszych twarzach jakieś zdenerwowanie, to zaczyna płakać i zaczyna się bać. Także wydaje mi się, że też trzeba zwracać uwagę na to, jak się zachowujemy przy chorym, żeby nie okazywać złych emocji, nie okazywać smutku, bo to się temu choremu udziela.
W książce Listy do A opisuje pani sytuacje, które zdarzają się w życiu pacjentów. Tak jak na przykład pewnego dnia babcia Tosia wyjmuje z lodówki wszystkie produkty i układa równiutko buty. Sytuacja z życia wzięte?
No, sytuacja z życia wzięte, bo czasami zdarza się tak, że mama się zachowuje w tak dziwny sposób, że ja bym chyba nawet tego nie była w stanie wymyślić, że moja mama może coś takiego robić. Teraz jest na etapie wyciągania ciągle swojej sztucznej szczęki i traktowania jej jako łyżki, że na przykład je rękoma, ale sobie szczęką pomaga i nakłada jedzenie. I my też podchodzimy do tego już teraz raczej z uśmiechem, śmiejemy się, nie śmiejemy się z mamy, ale śmiejemy się z sytuacji, bo one są po prostu zabawne. Ponadto śmiech pozwala nam przetrwać te sytuacje, bo my mamy z tyłu głowy kontekst Alzheimera. Ale robimy wszystko, żeby zachować w tym wszystkim poczucie humoru i jakby nie popadać w rozpacz, bo to nic, kompletnie nic to nie da.
Inna sytuacja, babcia Tosia wychodzi z domu, nikt nie wie, gdzie jest, a po prostu zagubiła się. Na ulicy pewnie, którą doskonale wcześniej znała. Takie sytuacje pewnie też pokazują, że bywa niebezpiecznie z takim chorym.
No tak, no bywa bardzo niebezpiecznie i największym niebezpieczeństwem dla tego chorego jest on sam. To ucieczki z domu, wyjścia z domu to jedno, ale też chociażby odkręcanie gazu. Mój tata zanim pójdzie spać, czy sobie zorganizuje jakąś drzemkę taką popołudniową, to wyłącza w domu wszystko, co mama może włączyć i narazić się na niebezpieczeństwo. Także, no, a czasami nawet trudno jest przewidzieć, co temu choremu przyjdzie do głowy. Naprawdę nieprzewidywalne.
W jaki sposób jeszcze się zabezpieczacie? Czy mama ma na przykład jakąś bransoletkę, specjalną opaskę? Czy są już takie bardzo nowoczesne, za pośrednictwem których na przykład możemy tego chorego namierzyć?
Pewnie tak. My z takich nowoczesnych nie korzystaliśmy. My mamie zakładaliśmy opaskę. Przestaliśmy to robić, bo mama opaskę sobie naciągała tak wysoko, jak dało radę i budziła się na przykład nad ranem i miała spuchniętą rękę, bo krew nie dochodziła. A więc opaskę ściągnęliśmy, bo też stało się to niebezpieczne dla mamy. Dzisiaj praktycznie no, w kieszeni ewentualnie może mieć adres, ale no, pilnujemy jej, zamykamy drzwi na klucz, jakby nie dopuszczamy do sytuacji, żeby ona mogła wyjść z domu, bo klucza nie znajdzie. Jak tata klucz schowa gdzieś wysoko, no to ona już sobie drzwi nie otworzy. A na kilka godzin dziennie zawożona jest do ośrodka takiej dziennej pomocy, gdzie też jest całkowicie pod opieką, tam drzwi też są zawsze zamykane.
W Starogardzie.
W Starogardzie Gdańskim, tak. I ona po prostu z tego ośrodka nie wyjdzie.
Pamiętam, że kiedy rozmawiałyśmy w dniu premiery Listów do A, była wtedy pani bardzo podekscytowana, wiadomo, kolejna książka, ale też tak mówiła pani z lekkim niepokojem, jak ta książka zostanie przyjęta. Jest pani już w tej chwili po kilkudziesięciu spotkaniach autorskich, nawet może kilkuset. Jakie są reakcje?
Właśnie to jest zaskakujące, że kiedy szukałam wydawcy dla tej książki, to słyszałam niejednokrotnie, że to jest książka niesprzedawalna, że temat Alzheimera podany dzieciom to absolutnie się nie sprzeda. I tutaj na szczęście wydawcy się mylili. Ja właśnie jestem po spotkaniu z dziećmi i w Reptowie, i w Grzędzicach. I to jest niesamowite. Właśnie to spotkanie, które miałam z dziećmi w Grzędzicach. Połowa dzieciaków przeczytała tę książkę. Mieli mnóstwo pytań. W ogóle bardzo emocjonalnie do tego, co przeczytali, podeszli. I dla mnie to jest taka ważna informacja zwrotna, że trzeba o tym mówić. Ponadto zawsze na każdym spotkaniu, czy z dziećmi, czy z dorosłymi, temat Alzheimera nie jest obcy, bo każdy jakiś kontakt z Alzheimerem miał i czytelnicy przyjęli tę książkę powyżej moich oczekiwań. Ja z każdego spotkania wychodzę zawsze bardzo wzruszona. Bardzo często porównuję się tę książkę do Oskara i Pani Róży, bo też problem śmierci, tylko po prostu śmierci zupełnie innej. Tam dotyczy dziecka, tutaj osoby starszej. Ale śmierć i uczucia z nią związane są dokładnie takie same i chyba na każdej szerokości geograficznej cierpimy, płaczemy i musimy się żegnać z bliskimi.
Z kolei dorosły czytelnik, który zapewne boi się, bo my się boimy informacji o chorobach, a tutaj otrzymuje ją w taki przystępny, łagodny sposób i myślę, że to też jest taka forma oswajania po prostu nas, dorosłych, którzy mamy bardzo dużo lęków. Mhm.
Właśnie też z tym się spotykam, że czasami niektórzy mówią, że bali się sięgnąć po tę książkę, bo właśnie temat Alzheimera, bo wiadomo, że to się wiąże z umieraniem. Ale wydaje mi się, że jeżeli udajemy, że czegoś nie ma, to ciągle będzie istniało i trzeba takie tematy oswajać. Trzeba jak najwięcej o tym mówić, bo obojętnie jakie mamy rządy w naszym kraju, to tak naprawdę nikt nie zajmuje się seniorami, nikt nie zajmuje się osobami opiekującymi się chorymi. I nawet nie chodzi tylko o chore osoby starsze, ale też opiekunów chorych dzieci. Jakby ciągle zapominamy, że ten opiekun też potrzebuje ogromnej uwagi i pomocy ze strony państwa również, a tego nie ma. I to jest takie bardzo, bardzo przykre. Dlatego trzeba o tym jak najwięcej mówić, trzeba temat oswajać. Być może kiedyś sytuacja się zmieni.
A jak wygląda ten system opieki zdrowotnej pod kątem właśnie diagnozy choroby Alzheimera? Czy są specjaliści? Gdzie oni w ogóle są?
No właśnie, to jest Bardzo trudne pytanie, bo mnie się wydawało, że temat Alzheimera już jest tak powszechnym tematem, że każdy coś z nas wie, no, a lekarze tym bardziej powinni wiedzieć sporo na temat Alzheimera. A nam zajęło 2 lata zdiagnozowanie mamy. Rodzice mieszkali w Chosztynie. To nie jest znowuż taka mała miejscowość, w której lekarze żyją gdzieś na totalnym odludziu i nie mają kontaktu z seniorami czy z demencją. A tam był ogromny problem z postawieniem diagnozy. I no niestety my mamy zaczęliśmy leczyć prywatnie, bo jakby tutaj na tą państwową służbę zdrowia liczyć nie mogliśmy. Wydaje mi się, że jest problem z lekarzami, którzy się specjalizują w chorobach otępiennych. Bo nawet jak znaleźliśmy mamie lekarza w Gdyni, to teraz na przykład mamy problem, żeby do Gdyni z mamą dojechać. Pytaliśmy naszego lekarza, czy może polecić nam kogoś w Starogardzie. Pytałam też moją lekarkę rodzinną, pytałam też panią psychiatrę ze Starogardu i one nie potrafiły mi polecić nikogo, kto by się specjalizował właśnie w chorobach otępiennych w Starogardzie. I to jest przerażające, bo jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i geriatrów, czy neurologów, czy psychiatrów zajmujących się tymi chorobami otępiennymi powinno być coraz więcej. Ta świadomość też powinna być większa, a niestety nie ma.
Czy płyną też głosy od osób, które zmagają się na co dzień z tą chorobą, które są opiekunami? One się do pani odzywają?
Tak, ja po premierze książki dostałam mnóstwo listów od opiekunów i to mnie przytłoczyło, bo ja wiedziałam, że chorych na Alzheimera jest wielu, ale nie spodziewałam się, że zostanę zasypana taką liczbą listów od opiekunów i serce mi się krajało, że właśnie ci opiekunowie są pozostawieni bez żadnej pomocy. Bardzo często chorujący na depresję, bardzo często nie mogący liczyć na pomoc rodziny czy bliskich. Kiedy moja mama zachorowała, to moi rodzice stracili wszystkich znajomych. Nikt ich nie odwiedzał, no bo to też jest taki strach, nie wiem, przed zarażeniem, strach przed patrzeniem na tę chorą osobę. Nie wiem, no trudno mi powiedzieć, a przecież ta osoba chora właśnie potrzebuje wtedy jak najwięcej uwagi, wsparcia, a ludzie wolą się usunąć na bok i to jest smutne, bardzo smutne.
Czy po napisaniu tej książki, Listy do A, otworzyły się przed panią jakieś nowe przestrzenie, jako dla pisarki? Jakiś nowy pomysł na siebie może?
Tak, ja przez to, że wydałam Listy do A, wydałam je w poradni K, to nawiązałam współpracę, okazało się, ze wspaniałym wydawnictwem, bo myślę, że tutaj wydawnictwo zrobiło naprawdę świetną robotę. Znaleziono, no, myślę, że genialną ilustratorkę, panią Ewę Beniak-Haremską, która dodała do tej książki wiele emocji. Ja też mam nadzieję, że moja współpraca z tym wydawnictwem będzie się rozwijać dalej, bo myślę, że oni robią naprawdę dobre książki dla dzieci i to są książki nie tylko wartościowe, ale jeszcze przy tym pięknie wydane. I dzięki temu też, że powstały Listy do A, ja razem z córką napisałam książkę, w której poruszam problem opieki nad osobami starszymi. Nie wiemy jeszcze, co z tej książki wyjdzie, czy ona się ukaże i kiedy się ukaże, ale właśnie był taki pomysł, żeby jakby ten temat opieki nad seniorami pociągnąć dalej, troszeczkę w innym kierunku, bo tam nasz senior jest zdrowy, tylko tyle, że już bardzo wiekowy.
To córka jest tą małą Anielką, albo raczej Anielka jest pani córką?
Anielka to jest takie połączenie mnie i mojej córki, bo z tego względu, że Anielka martwi się o babcię, to mnie łatwo było spojrzeć na moją mamę z punktu widzenia mojej córki. Ja wiem, jaką ona była babcią dla mojej Emilki i dałam Anielce sporo swoich emocji, ale pokazałam ją jako babcię mojej córki. Także Anielka łączy moje emocje i Emilki. A co ciekawe, moja córka nie przeczytała tej książki, boi się bardzo i mi się serce kraje, kiedy o niej myślę, bo ona czasami jak jeździ ze mną na spotkania autorskie, gdzie ja też czytam fragmenty listów, to później rozmawia ze mną z takim ogromnym smutkiem, że wiesz mama, ty opowiadasz o tej bohaterce, o tej babci Tosi, a to jest przecież moja babcia i ja nie umiem się pogodzić z tym, że ona odchodzi i strasznie boli mnie serce, że jakby ja już to przerobiłam, przegadałam ten temat, umiem o tym mówić, a ona ciągle nie i bardzo jej trudno. Jej chyba jest najtrudniej.
To była Anna Sakowicz, pisarka pochodząca ze Stargardu.